Podkarpacki panel polityczny.
Nieformalna dyskusja, jak być może Państwo słyszeli, już przed panelem się rozpoczęła, ale teraz już oficjalnie. Witam Państwa, Jerzy Pasierb oraz moi i Państwa goście, przedstawiciele ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie. Jeżeli chodzi o Lewicę, wicewojewoda Wiesław Busz, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Podkarpacia Piotr Pilch, dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa.
PSL, pan Zdzisław Zadworny, burmistrz Cieszanowa, dzień dobry.
Witam wszystkich.
Oraz Konfederacja, Mirosław Majkowski, radny podkarpackiego sejmiku. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Do panelu zaprosiliśmy oczywiście przedstawicieli pozostałych ugrupowań reprezentowanych w parlamencie, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050. Na razie ich z nami nie ma, być może jeszcze w trakcie dojdą. Rozpoczynamy zatem dyskusję w takim gronie, jakie zostało Państwu przed momentem przedstawione. No i pierwszy temat, który zaplanowaliśmy na dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło raport z działalności podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Zarzuty wobec komisji są postawione, to między innymi gigantyczne nakłady według tych, którzy przedstawiali raport na działalność podkomisji, ale także na przykład wybiórcze traktowanie tego, co pojawiło się w opiniach ekspertów, niezapłacenie części faktur, jeżeli opinie ekspertów nie będą zbieżne z poglądami o zamachu, pojawiają się zarzuty zniszczenia bliźniaczego tu polewa w wyniku działań podkomisji itd., itd. Sporo może to zaowocować wnioskami do prokuratury, jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. No i tutaj rodzi się pole do dyskusji na temat tego, czy rzeczywiście działalność podkomisji była w istocie taka, jak została przedstawiona w raporcie MON-u, czy też trzeba doszukiwać się drugiego dna. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi uzyskanie danych od Rosjanina bez powiadomienia o tym służb przez Antoniego Macierewicza. Oczywiście polityk zaprzecza temu, podobnie jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, tym zarzutom, które zostały postawione. Spróbujmy zatem podyskutować przez moment na ten temat. Wicemarszałek Piotr Pilch, proszę bardzo.
No tak, Prawo i Sprawiedliwość od samego początku, proszę Państwa, stara się, żeby ta sprawa, bardzo przykra sprawa dla wszystkich Polaków, bo przez wszystkich jest określana jako największa tragedia po II wojnie światowej, po prostu została wyjaśniona. To nie jest łatwe, też trzeba powiedzieć, że często jesteśmy tutaj sami. Tak jakby pozostałym ugrupowaniom no, nie bardzo zależało na wyjaśnieniu tej sprawy. To jest bardzo przykre. Panie redaktorze, już czytałem 41 zarzutów zostało postawionych przez komisję, czy z takimi wnioskami została ta komisja zakończona.
Ja przytoczyłem tylko niektóre oczywiście. No, bo, ale przytoczenie nie, 41
zajęło. Nie, proszę Państwa, nieustająco dziwi jedna rzecz. Naprawdę nie jest dążenie do wyjaśnienia, do prawdy, która nie jest łatwa, zaraz o tym powiem, ale w tej chwili jest ściganie i napiętnowanie tych osób, które starały się tą prawdę wydobyć i tą katastrofę wyjaśnić.
Ale politycy Koalicji Obywatelskiej, tak wtrącając się w słowo pana marszałka, tak sądzę przynajmniej, uważają, był raport Komisji Millera, on jest tym raportem, który jest głównym raportem z badań i powinien, że tak powiem, być tak traktowany. Natomiast Antoni Macierewicz szukał potwierdzenia teorii, które zostały przez niego tworzone.
No, Antoni Macierewicz nie był sam sobą. Oczywiście on był przedstawicielem ugrupowania, które tak jak już powtórzę, dążyło do tego, żeby tą katastrofę wyjaśnić. Ja mówię, nie jest to łatwe i cały czas niestety jest bardzo wiele pytań, które nie mają odpowiedzi. Od pierwszej rzeczy, którą trzeba by powiedzieć, czyli nie ma wraku jako najważniejszego dowodu. Wiemy, że ten wrak był też niszczony. I tutaj ja ubolewam też ja osobiście, że nie było tutaj nigdy spójnego działania poprzednich władz, jeszcze poprzednich władz. Nie było współpracy w tym zakresie, żeby wydobyć, żeby zdobyć ten wrak, już mówię zdobyć, bo on jest tak jakby przetrzymywany jako nie wiem już nawet co, jak to określić, przecież nie tylko dowód, tyle lat już minęło, kilkanaście lat, można by ten samolot oddać. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, strona, na której znajduje się ten wrak, no to przecież no, co za problem? Oddać go. Zawsze, proszę Państwa, ten wrak jest bardzo potrzebny każdego samolotu do tego, żeby zrobić postępowania zgodne z procedurą wypadków lotniczych. Taki samolot stara się poskładać. On wykazuje również te miejsca, w którym było uderzenie, w którym było styk z ziemi. Wykazuje te wszystkie momenty krytyczne. To jest, proszę Państwa, potwierdzone naukowo i tak naprawdę bez wraku trudno mówić o tym, żeby to było racjonalnie i skutecznie dla wszystkich przekonywująco wyjaśnione. Szczególnie, że proszę Państwa, no, 3 miesiące po tej katastrofie taki sam samolot, identyczny, zderzył się z setkami drzew w tajdze syberyjskiej, skosił te drzewa, tak mówiąc kolokwialnie, nikomu nic się nie stało, nikt nie zginął. I oczywiście no, powstaje pytanie, dlaczego tutaj ten wrak rozpadł się na tysiące czy dziesiątki tysięcy części na dużym obszarze, a tam dokładnie taki sam samolot skosił te wszystkie drzewa, wylądował, nikomu się nie stało, nie mówiąc o rozpadnięciu się na tak wiele szczątków. Oczywiście tych pytań jest zdecydowanie więcej. Też komisja, która zajmowała się tym, nie odpowiedziała na te pytania. Ona zajmowała się bardziej technicznymi sprawami, ale też tymi politycznymi nie było odpowiedzi. Mnie przeraża jedno i pewno wiele osób, że nie było tutaj spójnego przekazu wszystkich głównych sił politycznych w tym zakresie. Nie było, a przynajmniej w przypadku kilku elementów powinny być wspólne. Bo poszło to w zupełnie złą stronę upolitycznienia tego zdarzenia, co nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy wszyscy wówczas występować tak samo, nie oddawać tej całej sprawy Rosjanom, nie oddawać tego śledztwa. Nie było takiej potrzeby, takie zaufanie do tego, że oni zrobią wszystko w porządku, było po prostu naiwnością. Prawo było po naszej stronie. Ktoś zdecydował politycznie o tym, żeby tą sprawę oddać. I to rodziły te błędy podstawowe zaraz po katastrofie. Później zrodziło wszystko to, co później się działo. Bo oddanie tego i prowadzenie tego przez panią Anodinę, no oczywiście robiła to tak, jak chciała. Widzieliśmy to. I też no, nie są wyjaśnione sprawy, dlaczego była na samym początku. Bardzo poważne były zarzuty w stosunku do pilotów, w stosunku do tego, że kilka razy podchodzili. Kto wypuszczał tego typu informacje? Komu na tym zależało, żeby w tych pierwszych godzinach, że cała Polska śledziła wówczas co się stało, wszyscy chcieli się dowiedzieć. A jaki był przekaz? Oczywiście wina pilotów, 4 razy próbowali podchodzić. Pytanie zasadnicze, dlaczego to lotnisko nie zostało zamknięte? Jeżeli nie było mgły wcześniej, rano, później wyszła przed samym wylotem. Dlaczego to lotnisko nie było zamknięte? To jest, proszę Państwa, pytanie, które w tych raportach nie ma. Nie ma odpowiedzi. Dlaczego? To jest, proszę Państwa, kluczowe, ale to są jeszcze, panie redaktorze, jedno zdanie. To są polityczne pytania. To nie są pytania dotyczące samego zdarzenia, tylko polityczne, które doprowadziły do tego, że mamy teraz problem i w ogóle do tej katastrofy doszło.
Wyjątkowo dzisiaj przez telefon ze względu na nieprzewidziane okoliczności poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Panie pośle, jak pan patrzy na ten raport przedstawiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej?
Dzień dobry, panie. Chciałbym na wstępie bardzo przeprosić, nie mogę uczestniczyć osobiście. Ta przyczyna, o której pan mówił, jest bardzo prosta. Przed sekundą dosłownie nad ranem wróciłem w ramach delegacji w Gruzji, gdzie jako reprezentant Sejmu Rzeczypospolitej obserwowałem
może wybory. Poprosimy tylko o ściągnięcie mikrofonu, żeby pan poseł był słyszalny też dla reszty dyskutantów.
Teraz lepiej? Halo?
Proszę mówić.
Dobrze, więc przepraszam, wnioski o Gruzji to nie dzisiaj temat, ale myślę, że będziemy o tym rozmawiać. No, szanowni państwo, i tu właśnie mieliśmy przykład, w jaki sposób ta tragedia narodowa i ta katastrofa jest przedstawiana przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma, jest katastrofa lotnicza, panie marszałku, nie ma żadnej polityki. I katastrofami lotniczymi i ich przyczynami zajmują się specjaliści, a nie politycy. I zajęli się tą sprawą specjaliści, była powołana komisja Jerzego Millera, składająca się ze specjalistów, inżynierów, techników, aerodynamików. Wszyscy oni jednoznacznie ocenili, że przyczyną, że szereg przyczyn złożyło się na tę katastrofę. I to samo potwierdzały niezależne ekspertyzy, których niestety w swoim tak zwanym raporcie Antoni Macierewicz nie był raczył uwzględnić. Ja chciałbym bardziej szerzej na ten problem spojrzeć i możemy tu mówić o trzech skutkach tej katastrofy, którą dzisiaj po 10 latach mamy. Po pierwsze to są skutki finansowe. Czy mamy wyliczenia 81 milionów kosztowało państwo polskie prace tak zwanej Komisji Macierewicza, ale dla mnie gorszymi skutkami są skutki polityczne i skutki społeczne. A skutki polityczne to takie, że niestety w sposób cyniczny wykorzystano tę katastrofę po to, żeby podsycać walkę polityczną. Zaangażowano w to wiele służb, wiele instytucji, wielu porządnym osobom naginano kręgosłupy po to, żeby udowadniać tezy, które stawiał pan Antoni Macierewicz. I bodaj dla mnie najbardziej smutny i tragiczny w tym wszystkim skutek to skutek społeczny. Takiego podziału między Polakami, naszym społeczeństwem, między rodzinami, znajomymi, współpracownikami, jak spowodowała katastrofa smoleńska, wszyscy żyjemy krótko na przestrzeni historii Polski, ale chyba takiego podziału nie było. I powtórzę raz jeszcze, było to cyniczne wykorzystanie przez Macierewicza i jego otoczenie. I ten raport, który się teraz ukazał, bardzo jasno i czytelnie wskazuje 41 zawiadomień o niegospodarności, o przekraczaniu uprawnień, o nieuzasadnionym wydatkowaniu środków finansowych, o niszczeniu dowodów. Dzisiaj, panie marszałku, technologie są takie, że nawet nie trzeba wraku badać, żeby pewne rzeczy przewidzieć, ale oczywiście musi ten element powinien być i ten element był. Byli polscy specjaliści w Smoleńsku i wrak ten. Ja czekam na decyzję, ja też czekam bardzo spokojnie na decyzję niezależnej prokuratury. Mam nadzieję, że wszystko będzie wyjaśnione i pewnie za kilka lat Polacy się dowiedzą, jaka była prawda, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską. Myślę, że ten raport, który się okazał ostatnio, jest pierwszym dobrym krokiem w tym kierunku, żeby Polacy naprawdę dowiedzieli się, co wydarzyło się w Smoleńsku, chociaż moim zdaniem to już w raportach jest, ale coś się stało później.
Marek Rząsa, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Mirosław Fomikowski, radny podkarpackiego sejmiku Konfederacja. Przedstawiciel Konfederacji, europoseł Tomasz Buczek powiedział dzisiaj rano na naszej antenie, zapytany właśnie o raport dotyczący podkomisji Antoniego Macierewicza i katastrofę smoleńską, że to jest tak, że niestety tworzymy kapitał polityczny z różnych stron sceny politycznej na tym, co się dzieje wokół Smoleńska, że pewnie prawdy do końca nie poznamy nigdy, że przede wszystkim trzeba by zbadać rolę Rosji, jeżeli chodzi o kontrolerów na lotnisku smoleńskim przede wszystkim. No i to jest pierwsze, co, że tak powiem, jakby należałoby zrobić.
Znaczy ja tutaj podzielam zdanie akurat Tomka Buczka. Ja myślę, że jeżeli chodzi o wyjaśnienie roli Rosji, to nie da się rozmawiać z drugą stroną, jeżeli od pierwszego dnia zaraz po tej tragedii zaczyna się oskarżać drugą stronę o zamach, tak? Bo takie zdania padały już zaraz w pierwszych dniach, a później na czele komisji staje człowiek, który tę tezę lansuje przez 14 kolejnych lat bez żadnych jakichś konkretnych dowodów. No nie da się w ten sposób wyjaśnić czegokolwiek i to będzie taka sama historia jak z katastrofą samolotu Sikorskiego w Gibraltarze. Nigdy nie będzie wyjaśniona, a te domysły z jednej czy z drugiej strony będą dawać właśnie kapitał polityczny obu, że tak powiem, plemionom do wzajemnej walki, tak? Więc To nie jest żadne wyjście z sytuacji. Pewnie tego, co się stało, nie dowiemy się nigdzie. Nie jest wykluczone, że po prostu spotkały się dwa bałagany organizacyjne. Bałagan organizacyjny polski i bałagan organizacyjny rosyjski. I to jest też bardzo prawdopodobna teza na to, co się wydarzyło. Ale najbardziej kuriozalne jest to, że przez 14 lat mówi się o tej katastrofie, a nikt nie wyciąga z niej wniosków, bo przecież jeszcze niedawno były przypadki takie, że dalej delegacja jedna w bardzo licznej reprezentacji politycznej leciała jednym samolotem, tak? I też doszło do turbulencji, doszło do zagrożenia zdrowia i życia tej delegacji. Nikt nie wyciągnął kompletnie żadnych wniosków. My w ogóle nie uczymy się na historii. Tu, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, tak, to jest uzasadnione wydanie każdych środków, jeżeli wychodzi z tego jakaś konkluzja, tak, jeżeli mamy jakieś wyniki tych badań, tego śledztwa, postępowania. A tu przez 14 lat tak naprawdę nie mamy nic. Ta komisja uważam, że powinna zakończyć pracę 2-3, maksymalnie 3 lata po jej zapoczątkowaniu, żeby uchronić, że tak powiem, budżet przed nieuzasadnionym wydawaniem środków publicznych. Skoro nic nie udaje się ustalić przez 2, 3, 4, 5 lat, to po co ciągnąć to 14? Tym bardziej, że jeżeli zamyka się drogę do rozmów ze stroną rosyjską, no to jest jasne, że z drugiej strony nie będzie żadnej odpowiedzi, a z drugiej strony uważam, że największy ubaw właśnie w tej chwili mają służby rosyjskie, które z tej wojny polskiej wyciągają najwięcej korzyści.
Wicewojewoda Wiesław Busz, Lewica. Panie wojewodo, raport z działalności podkomisji smoleńskiej przedstawiony przez MON to jest coś, co jeżeli chodzi o obecną koalicję, może stanowić tą podstawę zapowiadaną do przekazania wniosków do prokuratury. Jak pan sądzi?
No, od czegoś trzeba było zacząć.
Jest tylko przypomnienie dla państwa, jak zwykle nasz telefon 17 72, można do nas dzwonić. Proszę bardzo.
Od czegoś było zacząć, trzeba było zacząć po objęciu władzy, bo rzeczywiście nie można było kontynuować pracy podkomisji, która rzeczywiście brnęła w niewłaściwym kierunku i wcale nie tak bardzo zależało jej, nie miała na celu, żeby wyjaśnić prawdę, a przede wszystkim, żeby tą prawdę pewno albo utajnić, albo zagmatwać, albo zmylić opinię publiczną, żeby odwieść od właściwych komunikatów. Ja pamiętam 10 kwietnia 2010 roku, jak przed telewizorem miałem bezpośredni przekaz tego wydarzenia, byliśmy naocznymi świadkami tego wydarzenia i praktycznie te wszystkie zapisy podkomisji Antoniego Macierewicza w żaden sposób się nie broniły. Ten obraz przekazu autentycznego, to co miało miejsce, rzeczywiście trudno było po kilku latach do tego się odnieść. Komisja powstała w 2016 roku i całkowity obraz burzy przyjęcia i założenia, czy wyniki komisji pana Millera, rządowej komisji, która przeprowadziła bardzo starannie i zakończyła to określonym raportem badania, jednoznacznie wskazując na przyczyny tego wydarzenia. Ta katastrofa rzeczywiście, o czym tu była mowa, nie musiała dojść do skutku. Trzeba było przed tym się zastanowić, jakie to jest lotnisko, panie marszałku, czy jest dobrze przygotowane do przyjęcia tak licznej i tak ważnej rządowej i społecznej delegacji. To trzeba było zbadać. Ja sądzę, że właśnie tutaj służby nie zadziałały właściwie. To był wyjazd jakby po śmierć, po taką tragedię. Trzeba je było uniknąć i można było uniknąć. Mówi pan, że tyle podejść było. Rzeczywiście były i sygnały już, że są warunki się pogorszyły, że były jednoznaczne sygnały. Były. Myśmy o nich słyszeli w dniu oglądu tego i zaraz tuż po tych wydarzeń, żeby podnieść i podejść na drugi krąg i ewentualnie zdecydowanie odlecieć i szukać bezpiecznego miejsca wylądowania albo wrócić po prostu do kraju. Niepotrzebna śmierć 96 bardzo ważnych osób w kraju i w tej chwili, gdy wydawało się, że mamy sprawę zakończoną, wyjaśnienia, no może nie do końca, albo nie pomyśli co niektórych polityków czy grup politycznych, to powołujemy taką komisję, która mataczy właśnie, która przedstawia swoje tezy wydarzenia po to, żeby wprowadzić opinię publiczną w błąd. Ta komisja wyczyniła tak dużo zła, zresztą ten raport teraz, oceniający już pracę nie wydarzenia, oceniający nie samo wydarzenie, nie tragedię, tylko pracę tejże komisji, pokazuje jednoznacznie, że zmarnowaliśmy ponad 80 milionów złotych, że wypłaciliśmy nieuprawnionym osobom ogromne koszty, ogromne finansowe kwoty, które sobie nabiły przy tej okazji swoją kieszeń, a tak naprawdę nie przedstawiły żadnego konkretnego rozwiązania i tej prawdy jak nie było widać, tak nie widać. Ta komisja zresztą, którą została powołana z 20 ekspertów w styczniu bieżącego roku, bardzo mocną pracę, dobrą pracę zrobiła. Raport blisko 800-stronicowy, który zawiera bardzo precyzyjnie opis pracy tejże podkomisji. Wszystko wskazuje na to, że ta komisja naprawdę zmarnowała czas, zmarnowała pieniądze, wprowadziła opinię publiczną w błąd. I ja wierzę tej komisji, zaczynam czytać ten raport, trochę dzisiaj się tym też również zająłem, to jest świeża sprawa. Ja sądzę, że powinniśmy się dokładnie tym zapoznać. To jest to już widoczne na stronach ministerstwa i sądzę, że jest dostępny ten raport społecznie dla wszystkich obywateli, Polek i Polaków, nie tylko. W związku z tym ta prawda wyjdzie na jasność i się obroni. Jeśli komisja naprawdę zmarnowała czas, zmarnowała pieniądze, wprowadziła w błąd opinię publiczną, to po prostu ta lista jest też kłamstw, chociażby 10 kłamstw podkomisji Smoleńskiej, które trzeba po prostu jawnie, czytelnie przedstawić społeczeństwu, w jakim kierunku to szło. Proszę popatrzeć, pan minister Macierewicz w tej chwili staje na konferencji sam, panie marszałku. Nie ma takiej hurmy, że tak powiem, ludzi, którzy dają mu poparcie polityczne i wsparcie. Jest, widziałem, obserwowałem jego zachowanie. Brnie znowu w swoje racje, w swoje postulaty, które zgłaszał do komisji postulaty, bo on sugerował komisji, jaki ma być efekt pracy jej. Te, które nie sprzyjały opinie, to po prostu odrzucał, ukrywał, nie dopuszczał, nie wypłacał. Zresztą mamy ostatnio sygnały i z specjalistów angielskich czy amerykańskich, które potwierdzają te fakty i zaczynają ci uczestnicy zaproszeni do pracy tej komisji mówić prawdę i przedkładać, jak ona właściwie funkcjonowała, jakie było oczekiwanie samego jej Antoniego Macierewicza, jakie mają być efekty tej pracy. Nie te, które były nieprzychylne, niepotrzebne dla jego koncepcji, zostały odrzucone. To wszystko jest wielka fikcja, wielkie fałszowanie tego wydarzenia i sądzę, że ta praca tej komisji, która teraz to ujawnia, sądzę, da nam właściwe światło na stracony czas, stracone pieniądze i co z tym dalej faktem robić.
PSL, pan Zdzisław Zadworny, czy to nie jest trochę tak i to po części też nie wynika z tej dyskusji, która tutaj jest prowadzona, że niezależnie od tego, ile komisji byśmy stworzyli, ile by badało katastrofę smoleńską, to jest trochę tak, że funkcjonują dwie, może nawet trzy prawdy. Jedna prawda po stronie obecnej koalicji rządzącej, druga prawda po stronie na przykład Prawa i Sprawiedliwości, trzecia prawda po stronie tych, którzy wierzą w teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. I no być może, że tak powiem, politycznie sprawa katastrofy smoleńskiej jest już nie do wyrównania i żadne nowe raporty, nowe przedstawienie faktów tutaj niczego nie zmienią w tej kwestii.
No całkowicie się, panie redaktorze, z panem zgadzam, bo pomimo tego, że była transmisja, którą oglądało miliony ludzi, i tak wielu wierzy w to, że Neil Armstrong nie stanął na Księżycu, więc mamy dokładnie z taką samą sytuacją, kiedy jest ta spiskowa teoria rozbudowywana. Problem polega na tym, że mogą opowiadać o tym, czy był na Księżycu, czy nie był. Zresztą znamy wielu, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska. Tylko chodzi już o bardziej meritum tego, o czym powiedziała komisja powołana przez ministra obrony narodowej. Przypomnę, że jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął mój prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, było zamknięcie prac komisji pana Macierewicza, ponieważ wszyscy wiemy, jaką rolę ona odgrywała. Bo celem tej pracy tej komisji było założenie z góry, że był zamach, więc wszystko trzeba było zrobić, żeby to udowodnić. Ale ponieważ wiedzieliśmy o tym, patrząc normalni ludzie, którzy to oceniają, co się działo w Smoleńsku, że jest to niemożliwe, więc trwała stała narracja gonienia zajączka. Bo zajączka nie należało złapać, tylko należało go gonić. Dzięki temu mieliśmy miesięcznice, mieliśmy ciągłe oskarżenia opozycji, bo w momencie, kiedy PiS przejął władzę, więc było wszystko jasne, że zostało to zniszczone, źle zrobione, że Miller nie napisał raz swoją komisją prawdy. I to był cel tej komisji. Ona nie miała wyjaśnić prawdy. To było po prostu założenie z góry, że jest spisek i tutaj właśnie pan Macierewicz, główny autor tych działań, ten spisek wynalazł. Nie ukrywam, że wokół pana Macierewicza krąży tyle informacji, zresztą dziwne, że na przykład jak mówimy o zarzutach prokuratorskich, bardzo mocno chciał oskarżyć pana Piątka, który napisał o nim książkę, opisując jego powiązania ze Wschodem, z Rosją. No i nic się w tym temacie nie stało. Jeżeli byłby tak rzeczywiście czystym człowiekiem, no to już dawno pan redaktor miałby duże problemy, bo udowodnił mu, że kłamie. Więc ja obserwuję to na takiej zasadzie, że dzielenie narodu jest bardzo pozytywne dla polityków i akurat tutaj spełnił swoją rolę znakomicie i dlatego był chroniony. Dzisiaj już nie jest tak potrzebny, dlatego to, co pan wojewoda mówi, już jest osamotniony, bo akurat może znajdziemy jakąś inną teorię spiskową, którą ludzie bardzo chętnie kupią. Tak to działa, nie jesteśmy wyjątkiem. Polacy to nie jest jedyny naród, który daje się temu wprowadzić tego typu, tak powiem kolokwialnie, maliny. Największym smutkiem w tym jest to, że zginęło wielu wspaniałych ludzi. Między innymi nie ukrywam, że mój przyjaciel, nasz rodak tutaj podkarpacki, Leszek Deptuła, którego bardzo ceniłem, bardzo mądry człowiek. I zamiast myśleć o tym, że straciliśmy tych najlepszych ludzi, to my zajęliśmy się szukaniem jakichś parówek, innych konserw, czy jak to nazywali niektórzy politycy, ten samolot. Źródła tragedii były to, co powiedział pan radny. Bałaganie organizatora, przypomnijmy, że była to wizyta prezydencka, był bałagan w trakcie katastrofy. Działaliśmy jak Polacy, czyli jak pisał nasz wielki wieszcz Mickiewicz, szlachta na konsiędzie i jakoś to będzie. I tą drogą żeśmy działali. Natomiast w momencie, kiedy doszło do tej tragedii, zamiast wyciągnąć te wnioski, zamiast budować procedury, zamiast rzeczywiście zadbać o naszych najlepszych, bo tam zginął kwiat polskiej inteligencji, żeby to się nie powtórzyło, to myśmy się zajęli właśnie dzieleniem narodu i tutaj mam ogromne pretensje do tej komisji, która rzeczywiście zrobiła bardzo dużo złego. Nie ukrywam, że to, co zrobił nasz prezes, wicepremier, jeżeli chodzi o Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja, która przygotowała teraz ten raport, nie robiła konferencji prasowych, nie przychodziła, nie opowiadała, jakie znalazła sensacje, tylko merytorycznie zajmowała się tym, co zostało zrobione. I tutaj mówimy o racjonalności wydatków, ale mówimy to, co mówił pan poseł Rząsa. Mówimy o stratach społecznych. One są ogromne, bo to jest podważanie wiarygodności władzy. Nieważne, jaka to jest władza. Władza powinna mieć zaufanie obywateli, a to zostało bardzo mocno naczerpnięte.
17:07, nasz dyżurny telefon i głos w sprawie Komisji Smoleńska.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że Komisja Millera potwierdziła tylko to, co powiedziała Anodina i tyle.
I to jest jeden z obrazów Smoleńska w kontekście tego, jak on jest widziany z różnych stron widzenia i tych różnych stron widzenia jest, jak mówiliśmy, sporo. Jaki będzie końcowy kontekst Smoleńska? Upływa czas, on leczy rany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przykład po 20-30 latach. Druga kwestia, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to kwestia nowej koalicji w Przemyskiej Radzie Miasta. Dwa kluby radnych, proprezydencki wspólnie dla Przemyśla oraz Prawa i Sprawiedliwości, zawarły porozumienie koalicyjne. Jak napisał na profilu facebookowym prezydent Wojciech Bakun, efekt kilkumiesięcznych rozmów i ustalania wspólnego działania. No i to oczywiście będzie warunkowało pewne zmiany w Radzie Przemyśla. Drugi zastępca, Bogusław Sierzy z Platformy Obywatelskiej, jakby traci swoją funkcję. Krzysztof Majcher zostaje powołany na stanowisko prezydenta miasta. Co będzie dalej, to oczywiście się okaże. Dodatkowo szeregi klubu PiS zasilili radni Robert Bali, Bartłomiej Barczak, do tej pory występujący jako niezależni. No i można to traktować z jednej strony jako rzeczywiście efekt rozmów długich, które przynoszą ze sobą owoce pewne, a z drugiej strony jako swoistą polityczną rewolucję, no bo mamy do czynienia jakby ze zmianą konfiguracji i wszystkim, co się z tym wiąże. To sięgnijmy może do pana posła Marka Rząsy na początek. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Panie pośle, jak pan patrzy na te zmiany w Przemyskiej Radzie Miasta i na to, że Platforma Obywatelska jakby traci wpływ w pewien sposób na to, co się dzieje w mieście?
Nie jest to prawo, bo ja właśnie chciałem ten program wykorzystać na to, żeby sprostować pewne informacje, które są w przestrzeni publicznej. Proszę państwa, nigdy nie było koalicji Platformy Obywatelskiej lub koalicji lub Platformy Obywatelskiej lub Koalicji Obywatelskiej z panem prezydentem Bakunem. Mówię to bardzo wyraźnie, z całą odpowiedzialnością. Staw Platformy Obywatelskiej bardzo wyraźnie mówi, kto i na jakich zasadach w powiecie może tworzyć koalicję. To była współpraca kilku osób z Platformy Obywatelskiej. 3 lata temu Platforma Obywatelska wybrała w powiecie przemyskim zupełnie nowe władze. I nowe władze bardzo wyraźnie powiedziały, że ta współpraca tych osób nie jest absolutnie żadną koalicją, ani żadną głębszą współpracę. Nie było na to naszej zgody. Natomiast po tych wyborach chcieliśmy wziąć odpowiedzialność za współdecydowanie, za rozwój miasta. Było wiele rozmów, bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych, z panem Bakunem. Myśmy nie stawiali żadnych warunków, chcieliśmy tylko mieć swojego zastępcę prezydenta miasta i ewentualne zmiany w prezydium Rady Miejskiej. I po tych wszystkich spotkaniach, szanowni państwo, pod koniec lipca było bardzo szerokie spotkanie z udziałem wszystkich radnych Platformy Obywatelskiej z naszym kandydatem na prezydenta, który startował w tych wyborach z kandydatem, którego myśmy wskazali jako Platforma Obywatelska. Pan prezydent Bakun zapowiedział, że po 15 sierpnia powoła pana naszego kandydata na zastępcę prezydenta miasta i rozpoczynamy współpracę. Radni Koalicji Obywatelskiej czekali do 10 września, nie było żadnego sygnału. W końcu sami bez mojego udziału uznali, że nie można tak traktować niepoważnie grupę poważnych ludzi, w związku z tym uznali, że nie ma żadnej koalicji. I to jest bardzo, bardzo krótko oczywiście. Jest koalicja. Koalicje były, są i będą. Jeżeli ma ona służyć rozwojowi Przemyśla, to ja się będę podpisywał dwoma rękami, tylko że na razie mieszkańcy Przemyśla nie usłyszeli ani jakie są wspólne cele, ani jakie zadania i co tak naprawdę łączy tych obu koalicjantów. A jest to pytanie zasadnicze, ponieważ te dwa komitety wyborcze w ogóle najbardziej zwalczały się podczas ostatniej kampanii wyborczej. Cóż, to jest też tak, że na potrzeby kampanii samorządowej tworzą się różne komitety o jakichś takich różnych nazwach. Tych komitetów są ci sami ludzie, zmieniają tylko nazwy, ale jak się okazuje, zmieniają również barwy polityczne. A to już pozostawiam do oceny ich wyborców. I ostatnie zdanie, szanowni państwo, będziemy mocno otwartą, merytoryczną opozycją w Radzie Miejskiej. Będziemy wszystko wspierać, co dobre dla Przemyśla. Będziemy przedstawiać swoje własne, bardzo ciekawe pomysły. Ich realizacja też będzie takim papierkiem lakmusowym. I ostatnie zdanie. Jedno jest tylko dziwne, że pan prezydent Bakun w jakiś dziwny sposób zawiera koalicje, które są jakby skierowane przeciwko władzom centralnym. Otóż w poprzedniej kadencji usiłował walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, które wtedy było przy władzy. Teraz wygląda na to, że przyjmując koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, być może retorykę Prawa i Sprawiedliwości, jest on, że będzie chciał współpracować z władzami centralnymi. To jest dziwne, bo większość włodarzy samorządowych robi zupełnie inaczej i słusznie, bo władza centralna ma służyć samorządom, a nie odwrotnie. Ale dobrze jest też, żeby ta współpraca z władzami centralnymi układała się bardzo dobrze. I nie mówię tego złośliwie, oczywiście absolutnie wszelka pomoc dla miasta z władz centralnych
będzie i będę osobiście też dopilnowywał tego, żeby Przemyśl był traktowany tak jak każde inne miasto, tak jak każdy inny samorząd.
Tyle jeżeli chodzi o stanowisko Platformy Obywatelskiej, poseł tej formacji Marek Rząsa. Panie marszałku, wicemarszałek Podkarpacia Piotr Pilch, Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli przyjąć punkt widzenia pana posła, no to sprawdza się stare porzekadło nigdy nie mów nigdy, zwłaszcza w polityce, bo no, PiS kiedyś był troszkę na boku w sferze zainteresowań. Tak wynika z wypowiedzi pana posła prezydenta Przemyśla, a teraz znalazł się w orbicie. I na dodatek jeszcze dwie osoby jako radni zasiliły wasz klub.
A tak, przede wszystkim bardzo dziękuję panie redaktorze za ten temat, który został dzisiaj nam zadany. Dlatego, że proszę państwa, faktycznie w środę została ogłoszona ta informacja. U prezydenta byli radni zarówno z jednego klubu, z drugiego, też nowi, którzy wstąpili do klubu radnych PiS. I ja myślałem, prawdę mówiąc, proszę państwa, że to będzie głośno o tym, bo to jest dość znaczna informacja. A tu się okazuje, że na drugi dzień cisza i cały tydzień cisza. W żadnych w zasadzie mediach tych ogólnopolskich się to w ogóle nie przebiło i pewno nie było to pewno dobrze widziane. Co jeszcze raz wskazuje tutaj...
My mówiliśmy o tym sporo,
oczywiście, ale ja mówię, że bardzo krótko żyła ta informacja, panie redaktorze. Na drugi dzień jeszcze się oczywiście pokazało. Najczęściej to w ten sam dzień wieczorem, ale później już tego nie było. Inaczej się spodziewałem, że jednak ta informacja będzie żyła zdecydowanie dłużej, dlatego że ona ma duże znaczenie. Duże znaczenie ma z jednej strony polityczne, dlatego że radni zasilają klub Prawa i Sprawiedliwości, gdzie tak naprawdę wiele ugrupowań ten postawiło już krzyżyk na PiS-ie. Najlepiej doby go zdelegalizowało nasze ugrupowanie i takie też głosy były. A rozmowa w ogóle z Prawem i Sprawiedliwością była przez nich traktowana jako rzecz, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo to jest... To według nich było nie do przyjęcia i nie do pomyślenia.
To co się zmieniło i czym przekonaliście prezydenta,
żeby wszedł z wami w koalicję? Właśnie wydaje mi się, panie redaktor, przede wszystkim rok rządów tej koalicji. Naprawdę ludzie są negatywnie zaskoczeni. Bardzo negatywnie. Już nie mówię o braku realizacji postulatów, czy w ogóle tych punktów 100, które miały być zrealizowane, ale znacznie więcej, ale tak w zasadzie najważniejsze, że to jest brak w ogóle decyzyjności.
A jak
przełożycie... Jak ja widziałem, jeszcze jedno zdanie, jak ktoś mi pokazał, któryś poseł, że trzydniowe posiedzenie Sejmu i pokazywał głosowań, było 7 mieszczących się na jednej kartce, to ja się pytam, co ci posłowie robią, gdzie są te ustawy? To jest oczywiście taki kontekst polityczny, który chciałem poruszyć, ale ważniejsze to jest oczywiście praca na rzecz miasta.
No właśnie, jak przełożycie tę nową koalicję na pracę na rzecz miasta?
To jest najważniejsze.
Bo
cieszę się, że...
Pan poseł mówił przed momentem, że brakuje programu i wizji.
Nie, oczywiście, że jest program. Wiem, że jest, że to nie tylko zostało powiedziane, ale również myślę, że taka umowa została sporządzona na piśmie. Cieszę się i gratulowałem i gratuluję tego posunięcia zarówno naszym radnym, którzy bezpośrednio porozumiewali się, jak i panu prezydentowi, ale też największemu klubowi. Wspólnie dla Przemyśla ma 8 radnych. My mamy w tej chwili 6, jesteśmy drugim największym klubem radnym, to przede wszystkim możliwość wpływania na decyzję prezydenta, na decyzję miasta, na wszystkie te czynniki, które decydują o rozwoju miasta. To jest, proszę państwa, kluczowe, że jest większość w Radzie Miasta. To jest kluczowe, że będzie wiceprezydent z naszego ugrupowania. Ale przede wszystkim, bo to takie odniosłem wrażenie, że ze spotkania z radnymi, że jest chęć współpracy z jednej i z drugiej strony. Właśnie nie rozmowa o tym, co niektórzy próbują, tak naprawdę rozmawiać o stołkach. Nie, o tym się w ogóle nie rozmawia, o tym w ogóle nie było. Chcemy zrobić wspólnie dla Przemyśla i radni chcą z naszym oczywiście wsparciem jak najwięcej, a zadań jest bardzo dużo. Miasto Przemyśl jest bardzo ważnym na mapie, nie tylko Podkarpacia, ale i Polski. Bardzo często o nim słyszymy, zadań realizowanych jest bardzo dużo, borykamy się z bardzo wieloma problemami i oczywiście to, co pan prezydent powiedział i ja mogę tylko powtórzyć, liczymy na współpracę z wszystkimi. Jak najdalej z upolityczniania i typowej polityki w samorządach. Chociaż nie jestem za tym, choć te koalicje mają swoje podłoże polityczne, ale naprawdę nie uzależniajmy od tego, że to dobrze no, jest z koalicją zrobione, nie z koalicją rządzącą, tylko z tamtą to nie będzie pomocy. Nie, trzeba pomagać wszystkim i myśmy to robili, proszę Państwa, przez 5 lat, nie patrząc na to, kto jest, jaki prezydent, burmistrz, z jakiego ugrupowania, wszyscy
chociaż dostawali. Jak powiedział pan marszałek, trudno uciec od polityki nawet w samorządach, ale to jest temat na zupełnie inną
dyskusję. Ale żeby nie
dyskusję.
Dominował oczywiście.
Pan wicewojewoda Wiesław Busz, panie wojewodo, jak pan patrzy na to, co się stało w Przemyślu? No, Lewica trochę jakby tutaj może stanowić takiego obserwatora z boku.
No to niekoniecznie z boku. Ja do czegoś innego się jeszcze odniosę. Rzeczywiście marzeniem każdego włodarza gminy, miasta jest, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo to sprawcze, czyli taką większość, która zapewni sprawne funkcjonowanie gminy i jednostek oraz budowy dobrego budżetu, jego później realizacji. To jest sprawa no nieodrębna. Ona musi funkcjonować, żeby miasto dobrze się rozwijało, dobrze realizowało swoje cele. Tak naprawdę to, panie marszałku, by załatwiliście ten temat w ten sposób, że rzeczywiście, że przejęliście te stołki, podzieliliście się stołkami w tej chwili i mówicie i zapraszacie, wyciągacie rękę do porozumienia i do współrządzenia. Wiadomym jest, że każde z ugrupowań politycznych czy samorządowych zespołów, które przystępują do wyborów w różnej konfiguracji, oczekują rzeczywiście swojej możliwości na oddziaływanie, na realizację tych celów. I tutaj, jeśli żeście sprawy już poukładali tak, że wszystkich wypchnęliście na bok i teraz wyciągacie rękę, to jest takie do końca nie w porządku i nie do zaakceptowania. Troszeczkę pewno ten rozwój miasta zablokowaliście. Ja osobiście wolałbym, aby władzę w mieście sprawowała większość z udziałem, wiodącym udziałem radnych Koalicji Obywatelskiej, jako że w jej składzie jest właśnie kilku lewicowych radnych, między innymi pan Ryszard Kulej czy pani Juliana Kalinowska. Są tam inne osoby, które są bezpartyjnymi, ale że tak powiem, do nas się przybliżają i są z nami blisko współpracy, czyli sympatyzują. I nie wiem, czy w tej chwili nie będzie podejmiemy działań takich, żeby ewentualnie w Radzie Miasta Przemyśla zorganizować się w jakieś koło czy klub radnych, dlatego że no, mamy taką możliwość. My nie chcieliśmy dzielić się, nie chcieliśmy rozbijać tej jedności. Wystartowaliśmy pod szyldem Koalicji Obywatelskiej w szerokim porozumieniu. Ja wiem, że mówił tutaj pan poseł Rząsa o że statut i tak dalej, ale oni też muszą tutaj luźnie podchodzić do tego porozumienia, jako że doprosili do swojej drużyny osoby z innych ugrupowań politycznych. My świadomie na to godziliśmy się po to, żeby ta wewnętrzna demokratyzacja życia była większa i to się udało.
Wszystko wskazywało, panie wojewodo, to nic jakby nie zmieni w rozkładzie głosów obecnie.
Początkowy układ w Radzie, klub czy koło, niewykluczone, ale nie po to, żeby przeszkadzać, tylko po to, żeby ewentualnie jednoznacznie podkreślić naszą obecność i ewentualnie szczególnie podkreślić sprawy społeczne, których jest bardzo dużo. Tych programów społecznych jest chociażby przez resort, którą kieruje nasza pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest tak dużo, że naprawdę trzeba na nie zwracać uwagę i ewentualnie wyciągać te środki z ministerstw po to, żeby je dobrze przeznaczyć do fajnie funkcjonującego samorządu, po to, żeby ludzie mogli z tego skorzystać, bo jest kolejna okazja, żeby te sprawy socjalne podnosić na wyższy poziom. Także mamy określony cel, mamy określone zadanie, też nie chcielibyśmy, aby tak dużego miasta, powiatu grodzkiego, stolicy powiatu grodzkiego, na bok w tym rozdziale. Uważamy, że między innymi trzeba Przemyślowi poważnej, dobrej strategii, dobrej diagnozy na działanie. No, na dzisiaj, z tego co wiem, obraduje Rada Miasta i będą o tym radni rozmawiać. Ta strategia nie jest zachęcająca czy tak pozytywna, żeby była dobrze zrealizowana. Myślę dalej, że lepiej jest, że jak jest ta koalicja dla prezydenta czy włodarza miasta, powiązana w części z tą grupą, z tym zespołem rządzącym, bo co tu dużo mówić, pan marszałek dobrze wie, że przed za tym są możliwości zdobywania określonych projektów, określonych środków, a przemysł tego potrzebuje szczególnie bardzo ważna, bo sytuacja finansowo-ekonomiczna nie jest, z tego co wiem i analizowałem, najlepsza. Chciałem zapewnić, że tutaj zapewnić, że jako ta strona rządowa w tej chwili nie będziemy robić żadnych ruchów, które będą utrudniać funkcjonowanie jakiegokolwiek, któregokolwiek samorządu i takie ja z tego słynę, że raczej wyciągam pomocną rękę i chcę, żeby nasze zadania rządowe były realizowane bez względu na opcje polityczne, jakie jeśli chodzi o skierowanie ich do samorządów gmin. Tutaj jestem otwarty, sądzę, że nikt nie zubożeje, aczkolwiek na pewno zakończę, korzystniejszym byłoby bycie w tej szerszej koalicji przy zagospodarowaniu wszystkich fajnych, bardzo aktywnych samorządowców, radnych, jeśli chodzi o Przemyśl. Byłoby pewnie lepiej i te większe szanse ta Przemyśla, gdyby była to grupa większa i szersza.
Ale dziękuję za tą deklarację.
Mirosław Majkowski, panie związany z Przemyślem przecież od lat bardzo wielu. Tak jest. Jest szansa na to, że ta koalicja, która została zawiązana, zaprocentuje dla miasta, jak pan sądzi, bo rzeczywiście no, jest trochę tak, że no, było to jednak zaskoczenie. Sprawczość jest, bo jest prezydent, ma za sobą poparcie radnych, ale czy to przełoży się rzeczywiście na to, co w Przemyślu można, dałoby się zrobić?
No, czy ja nazwę tą koalicję takim małżeństwem z rozsądku, panie redaktorze, i uważam, że dobrze, że doszło do takiej koalicji. W poprzedniej kadencji, będąc radnym, byliśmy w takiej, można powiedzieć, nieformalnej koalicji z radnymi Platformy Obywatelskiej, z tymi radnymi, którzy byli rozsądni i oni naprawdę rozsądnie odnosili się do spraw miasta, co zaowocowało wieloma wspólnymi projektami i efektami takimi, że dzisiaj no, buduje się między innymi też w Przemyślu wreszcie po tylu latach basen, ale to też dzięki współpracy ze sferą rządową. I tutaj nie da się oddzielić, że tak powiem, dwóch spraw. Tutaj pan wojewoda, jak i pan poseł powiedział, że no, my nie będziemy przeszkadzać, my będziemy zawsze wyciągać pomocną dłoń, ale lepiej by było, gdyby to była ta koalicja szersza w tym słowa znaczeniu, czyli że współrządzimy miastem. No to jest takie warunkowanie. Ja tu odczytuję to jednak takie warunkowanie, że jak będziecie z nami, to będą te drzwi szerzej otwarte po te środki, które możecie zdobyć. A jak nie, to te drzwi my nie będziemy zamykać, ale przeciąg może zamknąć, prawda? I to takie jest no, nieuczciwe wobec w ogóle mieszkańców Przemyśla, bo uważam, że ja na przykład podam na swoim przykładzie. W poprzedniej kadencji, jak startowałem na radnego Rady Miejskiej w Przemyślu, to opcją, która najbardziej zwalczała mnie przy wyborach, było Prawo i Sprawiedliwość. Po czym w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie kadencji, największą, jak zostałem przewodniczącym Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, to największą pomoc otrzymałem od Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest takie, że tak powiem, kuriozum, tak? Z drugiej strony...
No wracamy do stwierdzenia nigdy nie mów nigdy.
Nigdy nie mów nigdy, oczywiście. Ja uważam, że priorytetem, ale zresztą nawiązując jeszcze do działań prezydenta Bakuna, no to też przecież no, ta walka, rywalizacja między PiS-em a formacją pod przewodnictwem prezydenta Bakuna no była dosyć duża, aczkolwiek prezydent potrafił rozmawiać ze stroną rządową i efekty tego też były. Tylko cały czas mamy do czynienia z takim upartyjnianiem wszystkiego i tak redaktor słusznie zauważył, nie da się nawet w samorządach odejść od polityki i to jest najbardziej bolesne, bo wszyscy powinniśmy kopać piłkę do jednej bramki, a niestety tak nie jest, nie patrząc na barwy polityczne. Uważam, że jest to koalicja z rozsądku, mam nadzieję, głęboką nadzieję, bo Przemyśl cały czas jest głęboko w moim sercu, że zaowocuje dobrymi efektami. Miasto będzie zmieniać się na lepsze. Mamy mnóstwo problemów, o których niestety nie rozmawiamy, tak? A powinniśmy na tym się skupić, na rozwiązywaniu przede wszystkim problemów gospodarczych Przemyśla, które są potężne i one będą narastać, a powiedzmy sobie szczerze, że budowy basenu czy innych tego typu udogodnień dla mieszkańców są obciążeniem dla budżetu, a nie one budowaniem są ważne, lokalnej gospodarki. Ale są ważne.
Ale tak, gospodarka jest ważna. W tym wszystkim najważniejsza, bo zapewnia też środki na rozwój. Pan Zdzisław Zadworny, PSL. Jako samorządowiec, jak pan patrzy na
to? No właśnie,
takie
mam pewien dyskomfort, bo zamieszanie mówicie, w koalicji. Mówicie o kolegach, jest bardzo, bardzo nieładnie i zresztą nieraz tam mówię, ale wiesz, bo wolę się nie odzywać, każdy ma własną strategię,
no
każdy ma własną politykę.
3 minuty mniej więcej.
Natomiast no, nie ma co ukrywać, że pan prezydent Bakun jest bardzo aktywnym człowiekiem i on poszukuje, jak zresztą było to wspomniane, różnych form. Bo w poprzednich właśnie kadencji był w opozycji do PiS-u, teraz można powiedzieć, że w opozycji do Platformy, czy to jest wszystko racjonalne. Rada każdego samorządu to są ludzie i pytanie jest, jakich ludzi się dobierze. Polityka oczywiście, że no jestem członkiem władz naczelnych i oczekuję ode mnie, żebym działał dla partii, no ale na poziomie gminy działanie dla partii to jest moja jak najlepsza praca i rozmowa z ludźmi, którzy są w Radzie. Też miałem różne konfiguracje w swojej Radzie, już jestem 6. kadencję, więc trochę tych różnych rozmów przeżyłem. Jak jest mądra opozycja i rzeczywiście, jeżeli, że tak powiem, tak pilnuje, to wcale nie jest złe. Bo to powoduje, że człowiek jednak musi się samoograniczać, musi pilnować tego, żeby to działanie dla gminy było jak najbardziej racjonalne i takie celowe. Bo wtedy bronimy się tą pracą i tutaj mam nadzieję, że Przemyśl będzie szedł do przodu. Życzę temu miastu jak najlepiej. Mam tam też swoich przyjaciół i kolegów. Natomiast no, mamy duże wyzwania i dlatego mówię, nie chciałbym oceniać ich polityki na zasadzie, że dlaczego przeszli na drugą stronę. Ja miałem też różnych partnerów, którzy porozstawaliśmy się z niektórymi, żeśmy się poschodzili, ale jest ważne, co zostanie w tym mieście zrobione dobrego, a wszyscy mamy jeden problem, który dotyczy również Przemyśla, czyli demografia. My się wyludniamy i teraz co zrobić, żeby w tych naszych gminach, w naszych miastach było pod tym względem lepiej. I to myślę jest takim przesłaniem, które no, przy tych wszystkich rozmowach musiało być brane pod uwagę. Nie da się rządzić miastem, nie myśląc dobrze o jego przyszłości.
Ale o tym już innym razem pewnie porozmawiamy, o sprawach demografii i tym, jak ona wpływa na rozwój miast, czy też ich stagnację. A teraz kończyć już musimy, bo czas biegnie niesamowicie szybko.
Ja do pana marszałka jeszcze chciałem trochę adwokatę w jednym temacie, tylko jeśli można.
30 sekund, panie wojewodzie.
Przede wszystkim tak, no nie zgodzę się, że rząd nie realizuje określonych zadań i celów programowych. On realizuje, rzeczywiście są określone kłopoty, które wydłużają podjęcie niektórych decyzji, ale trzeba zwrócić uwagę, ja bym tutaj nie tłumaczył samorządów. Samorządowcy też idąc, a szczególnie ci byli i którzy powtórzyli reakcję, też złożyli tak dużo obietnic, tak zbudowali budżety, że w tej chwili mają konkretne, bardzo poważne kłopoty. Przemyśl też troszeczkę tego tematu ma. Nie wspomnę o Sanoku, gdzie mamy pad ale organizacyjny samorządowy.
O Sanoku jeszcze będziemy mówić.
Wszyscy,
Rada Miasta Sanoka bodaj jutro będzie obradować.
A
dzisiaj, dzisiaj kończyć już musimy. Samorząd, jak się okazuje, z sporym zainteresowaniem naszych rozmówców. Dziękujemy państwu za dziś. Do samorządu jeszcze wracać będziemy. Koalicja Obywatelska, poseł Marek Rząsa, wicemarszałek Podkarpacia Piotr Pil, Prawo i Sprawiedliwość, PSL, pan Zdzisław Zadworny, Lewica, wicewojewoda Wiesław Busz i Mirosław Majkowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Reklama. Dlaczego